Witam, Wanda Wasilewska. Czas na reportaż. Kilka dni temu obchodziliśmy po raz kolejny 14 października Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela. I właśnie o jednym z nauczycieli chcę opowiedzieć, właściwie przypomnieć niezwykłą postać świętej pamięci Jana Kaspra, polonisty, pedagoga, znakomitego wychowawcy, nauczyciela właśnie, twórcy Szkolnego Teatru Prób w Wągrowcu, który odszedł 11 sierpnia 2023 roku. Zieleń i błękit. Rzecz o nauczycielu.
Długo byłem, myślę, chłopakiem zakompleksionym. Jakiś kompleks wiejski chyba w sobie miałem. Przez długi okres czasu koledzy wypominali mi, że mam odstające uszy. To jest chyba absolutnie nieprawdą, ale kiedyś to było przeżycie. Przeżycie, prawda? I zresztą mam ksywę w szkole, ja byłem uszalem, a Rafał dzisiaj Grupiński do mnie zawsze wysyła list z apostrofą drogi uszalu, prawda? No ja już teraz nie reaguję alergicznie, tak jak kiedyś. Najwięcej mi pomógł teatr. Dał mi poczucie własnej wartości. Ja długo tego nie miałem. Dopiero jak człowiek ma poczucie własnej wartości, obojętnie co robi, dobrze funkcjonuje w życiu.
Był taki okres, gdzie się z meserem nie widzieliśmy, no z 2 lata bodajże, tak. Przyjechał mnie, odwiedził tutaj przy piekarni, piękny, słoneczny dzień. Siedzieliśmy sobie przy kawie, nie wiem, 3 godziny i można było, by było rozmawiać w nieskończoność. Był w zasadzie ojcem, tak. Problemy w wieku licealnym, w którą stronę pójść, co w życiu robić. Człowiek uwierzył w siebie. Tamten czas miał bardzo duży wpływ, tak? Na ten błysk właśnie.
Tu są spektakle.
O kurczę, super.
Świeżo ten. Znaczy, drugi to zgrał, ten tam
no.
I co, i Polisz Karma, nie?
Jest. Bartek o pięknym nazwisku Grunwald był techniczny w naszym teatrze.
Przez to, że właśnie zakorzeniał wszystkich taki swój sposób, jakby swój pomysł na edukację uczniów, połączenia nauczyciela i człowieka, który potrafił coś pozytywnego nam w głowach stworzyć po to, żebyśmy coś robili w małym mieście Wągrowcu, gdzie właściwie mieliśmy wybór albo nie było kina wtedy. To był taki przestój, że albo każdy miał swój sposób i pomysł na życie, albo musiał wybrać jakąś drogę. No, przez to, że był teatr, a teatr miał swoje odnogi muzyczne i nie tylko, a był jednak taką naszą czapką nad artystyczną nad wszystkim. Miejscem spotkań właściwie i takim miejscem, z takim dobrym duchem artystycznym, no stamtąd wszystko zawsze wychodziło, nie? I to powodowało, że meser stał się nie tylko nauczycielem, przyjacielem, ale też człowiekiem, który nam po prostu pootwierał głowy w odpowiednim czasie.
Zwyczajny, niezwyczajny, pisze Anna Wolf-Powęska w takim wprowadzeniu króciutkim do tomiku Janka z 21 roku, Listy z własnego czasu. Jan potrzebuje do życia i twórczości 2 kolorów, zieleni i błękitu. Pierwszy wycisza, drugi uskrzydla, rozjaśnia życiową perspektywę, pobudza do poszukiwań sensu i swego miejsca w doczesności. Nauczyciel, poeta, reżyser rychło odkrył, że najciekawsze rzeczy dzieją się na obrzeżach. Potrafił uczynić z wągrowieckich peryferiów swoje centrum świata.
Jutro od godziny 9 do 15 zachęcamy wszystkich na oddanie krwi przed Urzędem Miejskim w Wągrowcu.
Widzisz tamten taki czubeczek biały? No to jest kościół, przy którym ja mieszkam. A blisko tego kościoła jest las. Bardzo lubię sobie spacerować po lesie z moim psem. Golden, 3-letni. Paco. Dostałem go w prezencie od ludzi z mojego teatru. W 3 roku życia nauczył się pływać. I w 3 roku życia również zaczął wchodzić mi do łóżka. Zajmuje oczywiście pół tapczanu, za to świetnie grzeje. Moja historia to jest od 1976 roku. Tu była praca dla 2 polonistów, moja żona również kończyła polonistykę i mieszkanko takie skromne. Nigdy chyba nie uda mi się w pełni zidentyfikować, na to już jest teraz za późno, z moim fachem. Ja w nim przetrwałem tylko dlatego, że wymyśliłem sobie teatr. teatru, moim prawdziwym miejscem spotkania z młodymi ludźmi, to było takie laboratorium życia i to było miejsce rozmów o życiu. Tylko tam. Lekcja to jest 45 minut. Lekcja ma jakby inny rytm. No. Lekcja jest od dzwonka do dzwonka. W atmosferze lekcji wyczuwa się jakieś zniecierpliwienie. Niech pan już kończy, mamy inne rzeczy na głowie. Poza tym mam też świadomość, że powiększa się dystans mój z racji wieku, a młodymi ludźmi. No. No to jest piwnica szkolna, która kiedyś była kompletną graciarnią. No odzwyczaiłem się trochę od tych chwil, kiedy co przerwę siedzieliśmy razem, nie? W jakiejś takiej dużej paczce, a teraz tutaj schodzę do piwnicy i jestem sam. Jest taka cisza przeraźliwa i najwyżej szum, nie wiem, jakichś urządzeń, nie wiem, sanitarnych. No ale już chyba nie wrócę do takiej pracy z młodzieżą licealną, bo za duży dystans wiekowy i chyba nie ta energia. Teraz w składzie teatru są 4 osoby, a tu ich było 16 osób. To jest dyplom dyplomów, no, tak bym powiedział. Nagroda Teatru 8 dnia dla Jana Kaspra za pasję, teatr i poezję. No, jedno z moich najcenniejszych wyróżnień. No a to jest, bo to są w ogóle moje fundamenty teatralne, czyli Wiola Kruś. Była w pierwszym składzie. Myślę, że talent nadal niewykorzystany teatralnie.
Gdy przełamał wróg granicę... Aha, już wiem, już jest tak. Gdy przełamał wróg granicę i zażądał, bym się poddał, powiedziałem nie. Wziąłem broń i zniknąłem. To był fragment tekstu Coena. Stałyśmy bardzo bojowo na scenie i śpiewałyśmy. Ponieważ ja zawsze śpiewałam, więc on znalazł tutaj możliwości, żeby mnie uruchomić. Zaczynaliśmy od spektaklu, który robiliśmy w pierwszej klasie liceum. Zresztą on był moim wychowawcą i polonistą, więc to się jakoś ładnie nałożyło. I następnym spektaklem był do tekstów Coena. O nim niewiele osób wtedy wiedziało. Dla nas to było zupełne odkrycie. Była to odskocznia, nie da się ukryć. A poza tym dzięki teatrowi i Januszowi odkrywałam rzeczy, które myślę w żaden inny sposób by do mnie nie dotarły. Mówię tu o muzyce, o poezji. Zabierał nas do kina, zbieraliśmy ekipę, żeby było 7 osób, bo dopiero jakby było 7, to grali. Moje dwie córki, Ania starsza jest ciągle aktorką Teatru Prób. Paulina brała udział też w jednej z etiud. Janek ciągle działa na emocje.
Każdy jego spektakl jest spektaklem ostatnim, według niego. Po czym tworzy następny spektakl, przy którym mówi, że to ostatni spektakl, potem następny spektakl, przy którym mówi, że to ostatni spektakl. To jest dla mnie pierwszy i ostatni osobnik na tym świecie, który powinien być po prostu pod ochroną. Leczymy czkawkę. Dziecko teatru. Franek, który, kurczę, powstał z krwi i kości aktorki i aktora Teatru Prób. Z meserem mamy stały kontakt o zmiennym napięciu, po prostu. To ksywa mistrza z mistrzem Małgorzaty Buchakowa. Ta postać głównodowodząca, ten w domyśle diabeł, szatan, król, władca, właśnie ma na imię Meser. Do Teatru Prób trafiłem przez swój bunt, bo ja skończyłem szkołę pierwszego stopnia muzyczną, ale w wieku 15 lat powiedziałem, że nigdy więcej po prostu muzyki poważnej nie chcę grać. Trafiłem do Teatru Prób, bo to było najciekawsze. 2 lata nosiłem walizki, a potem dopiero zacząłem grać w 95 roku w Istość tych rzeczy. Teatr Prób nadal działa, gramy nadal spektakle. Robię dla tych spektakli muzykę, bo w tym teatrze to ja już jestem... Kurczę, 15 lat. Meser ma oczywiście siłę oddziaływania. Atmosferę, którą tam stworzył, tej swojej kanciapie w Antrejce. Jedyne pomieszczenie w szkole, do którego się wchodziło i widziałem się tak naprzeciw siebie, taki plakat z wymownym gestem młodego ucznia i z napisem zakaz belfrowania. Meser jest mistrzem kolażu. Nigdy nie robiliśmy żadnej inscenizacji, żadnej powieści czy żadnego opowiadania. On wyrywał wątki z danego tekstu, dawał nam... A my mieliśmy poprzez swoją fizyczność, poprzez swoje myślenie nawiązać do tego tekstu. Jeżeli jesteś cichy, to zagraj głośno. Jeżeli jesteś głośny, zagraj cicho. Dzięki temu też teatr otworzył we mnie pewne pokłady zupełnie nieznanych zasobów energii chociażby. To, co mi się wydawało wadą, nagle się okazuje, że jest zaletą. To w ogólniaku nauczyłem się tylko i wyłącznie dzięki Teatrowi Prób, a nie dzięki lekcji wychowawczej.
Cezalinka, kurczę, trafiliśmy!
Alina Sokołowska. Alina Sokołowska z domu Gryszka.
Proszę. On jest niegroźny przy mnie. Proszę bardzo.
O, mój syn. Ładnie chodź się ukłoń tu. W skarbie. Jeden. Więcej nie zdążyłam. Dzisiaj żałuję. Przychodzi czasami ze szkoły i nieraz mówi, tyle tego wszystkiego, trzeba się uczyć. Mamo, jak ty dawałaś sobie z tym radę? Ja ci mogę powiedzieć o mojej pasji z tego liceum, ale mówię, o mnie tam lekcje i to, ja niczego nie pamiętam. Nawet czym się to uczyliśmy, czy się tego nie uczyliśmy. Ja nic, w ogóle tabula rasa. Ja tylko pamiętam teatr, te spotkania piątkowe i to wszystko, co się wokół tego właśnie kręciło. Kiedy grałam Matkę Boską, miałam bardzo długie, proste, blond włosy. Moda lat 80., mokra Włoszka. Dlaczego ja nie mogę mieć takiej mokrej Włoszki? Nie tłumacząc się nikomu, a już na pewno nie meserowi, pojechałam do Poznania i z długich, pięknych, prostych włosów ścięłam na krótkie i zrobiłam sobie na głowie typowo zbity, lokowany baran. Pojawiam się w liceum, mijam mojego mesera i mówię do niego, dzień dobry, panie profesorze. Minął mnie z miną obojętną, po czym zatrzymał się, spiorunowany odwrócił, coś ty zrobiła. Ja taka dumna mówię, no jak, meserze, mam nową fryzurę. Meser wpadł w szał i mówi, Gryczka, czy widziałaś Matkę Boską w Trwałej? No, meser miał z nami twardy orzech do zgryzienia, bo byliśmy młodzieżą, której hormony zaczynały buzować i musiał też w jakiś sposób zapanować nad tym. Serca nam co niektórym mocniej biły. Ja na przykład, nie będę opowiadać historii z Maciejem, ale przechodziłam gehennę, w której pomagał mi meser. Bardzo był przychylny mojemu nowemu związkowi, bo przechodził z nami wszystkie nasze związki, zawsze był na bieżąco. Był ojcem, ale takim dobrym ojcem bym powiedziała. Ja z Tomkiem jestem przeszło 20 lat. O, tak miał na nas oko. Bardzo kocham mojego mesera. To jest jedyny facet, w którym się tyle lasek kochało. I on nawet o tym nie wie.
No nie, chyba nie.
Tyle lasek się w nim kochało. Ale żona wiedziała. Haneczka wiedziała. Haneczka była dla nas bardzo tolerancyjna, nie?
Dobra, Alinka.
Bardzo. Kocham. Do zobaczenia. Pa.
Uwaga, bo to jest teren nierówny. W tych partiach Wągrowca, nieodsłoniętych, nieujawnionych, od frontu może oglądanych, najwięcej się dzieje.
Na chwileczkę można wyłączyć.
A pan
na chwileczkę.
Jest z naszej wągrowieckiej gazety?
Nie, nie, ja jestem mieszkańcem Wągrowca. Mieszkam tu od 76 roku.
Poważnie? Gdzie mogę wiedzieć?
Przy szkole podstawowej numer 4.
Ja mieszkałam kiedyś przy targowisku starym, na Gnieźnieńskiej.
No proszę.
No. Nie znali się państwo?
Nie, nie, bo to jest przeciwne. Gnieźnieńska to jest w drugim kierunku.
Ale jest mały, a naprawdę nie znam pana nawet z widzenia.
No proszę.
Nie, nie, poważnie. A jak się pan nazywa?
Jan Kasper.
Sam Wągrowiec, no jest super, no przecież, no jak, no mieszkam tutaj od urodzenia i jest pięknie, jest piękne jezioro, jest teraz rynek zrobiony, no fajnie jest, no fajnie, nie? No, ale jak do góry mam vis-a-vis niedobrych sąsiadów, to mi się żyje bardzo niedobrze. Mhm.
Czyli chodzi o takie relacje międzyludzkie?
Relacje międzyludzkie właśnie. Proszę panią, jestem tak szykanowana, dzień w dzień. Ci państwo również, tak zupełnie bez powodu.
Jakie źródło tego konfliktu? On jest taki wie pani, ale to jest taki długotrwający? Czy?
Oczywiście, długo. Że tak, bo mieszkam tu się nie pamięta, tu ponad o co chodzi. 15 lat, mhm. Tak, i tak naprawdę to nie było powodu, żeby w ogóle zacząć nas szykanować. Wychodzę z domu, jestem poperfumowana i ta pani beka za mną, że czy ona K tego nie czuje. Wesela? Kiedyś było drzewko, zamiast tego, proszę zobaczyć, co oni tu zrobili. Przecież on zapanował nam na całym podwórku.
Przewaga jest dobrych ludzi.
No, no,
ja lubię stare podwórka, lubię ruiny, bo to są takie formy architektoniczne, w których zapisana jest jakaś historia. I jest coś w widoku tych ruin i tych staroci architektonicznych, co mnie jakoś rozczula. No i co kojarzy mi się z przeszłością, moją przeszłością, bo ja wśród takiej biednej architektury wzrastałem. Przez 7 lat mieszkałem na wsi, pod Szamotułami, Bielejewo. Mieszkaliśmy na pokoju z kuchnią. Rodzice, ja, dziadek, pradziadek i babcia. I z Bielejewa się wyprowadziliśmy do Szamotu. No i na przełomie 2 lat wszyscy umarli. Ja zostałem sam z ojcem. Moja mama miała 38 lat, jak umarła. Ja miałem 11. Nigdy jakby się z tego nie wyzwoliłem, z tego ciśnienia, przeżyć związanych ze śmiercią bliskich. I myślę, że to jeden z powodów, dla których potem pisałem. Czy no w ogóle jakoś pchało mnie w stronę sztuki. No. Najwięcej mi pomógł teatr. Dał mi poczucie własnej wartości. Ja długo tego nie miałem. Dopiero jak człowiek ma poczucie własnej wartości, obojętnie co robi, dobrze funkcjonuje w życiu. Najważniejsze, żeby próbować, żeby się mierzyć ze swoimi marzeniami, swoimi, nie wiem, pragnieniami. Jeżeli się nie udaje, trudno.
Sebastian Konrad.
Jan Kasper to był taki człowiek, z którym kontakt gwarantował jakość relacji w każdym momencie obcowania. Naprawdę nie przesadzam. Ponieważ był też nauczycielem, skracał dystans po to, żeby pobudzić myślenie, samodzielne myślenie. I to jest chyba największa wartość, ponieważ był nauczycielem, który słuchał uczniów i zwracał uwagę na jednostkę, nie na masę. I to już czyniło go wyjątkowym. Nasze spotkania nigdy nie były powierzchowne po prostu. To jest może ta wartość, o którą chodzi. Zawsze szukaliśmy głębiej, zawsze rozmawialiśmy o bieżących lekturach, o obejrzanych filmach. Ważnym programem dla nas był cykl teatru w telewizji na przykład. To był nasz kontakt też z jakąś propozycją teatralną w ogóle. Wspólne wycieczki do teatru. Uwielbialiśmy opowiadać sobie historie swoich przodków, aktualne sytuacje związane z relacjami z rówieśnikami, związane z relacjami z rodzicami. I te rozmowy zawsze były pogłębione po prostu. I to stanowiło o jakości kontaktu. To była osoba, która była zawsze gotowa wysłuchać. Nasza relacja była intensywna, oczywiście, kiedy ja byłem w liceum, ale potem miałem też szczęście uczestniczyć w pracach przy kolejnych przedstawieniach, widowiskach, aż do Fantazji à la Moderne, czyli do roku 2001. No i potem naturalnie relacje artystyczne słabły ze względu na to, że nie realizowaliśmy kolejnych projektów. Nasza relacja była intensywna, oczywiście, kiedy ja byłem w liceum, ale potem miałem też szczęście uczestniczyć w pracach przy kolejnych przedstawieniach, widowiskach, aż do Fantazji à la Moderne, czyli do roku 2001. No i potem naturalnie relacje artystyczne słabły ze względu na to, że nie realizowaliśmy kolejnych projektów. A jego przedstawienia, jego poezja również, była przesycona bardzo mądrą, wyważoną sugestią, która miała prowadzić do autorefleksji też. I to jest, wydaje mi się, w ogóle w sztuce najcenniejsze. Nie dopuszczał takiej sytuacji, żeby wybór, którego on dokonał i propozycja, którą on złożył nam do wspólnej pracy, była rodzajem zwolnienia z jakichś innych obowiązków. Myśmy mieli po prostu gdzieś wewnętrzny imperatyw do tego, żeby zwyczajnie rozwijać się, skupiać się na rozwoju samodzielnego myślenia, postaw prospołecznych w najróżniejszych czasach, bo moja działalność w Teatrze Prób jako nastolatka i ucznia liceum przypadła na końcówkę lat 80., ale następni po mnie, wychowankowie Jana i uczniowie, To już był inny zupełnie czas, potem jeszcze inny trochę i potem ten czas zaczął niewiarygodnie przyspieszać, więc każdy następny rocznik był inny, ale jedno wspólne nas łączyło, to znaczy jakby no, głęboko pojęty humanitaryzm, głęboko pojęta troska o wartości i nie byłoby tego, gdyby ten przykład nie szedł od źródła, a źródłem był sam Jan. Tylko on był wyposażony we wszystkie możliwe instrumenty, czyli literaturę, na którą otwierał ludzi, czy też zwracał uwagę, że to jest ważne, żeby czytać, żeby oglądać, żeby świadomie to robić, z namysłem, żeby tego nie lekceważyć, rozwijać swoje talenty po prostu. I to uważam jest tą pracą u podstaw, którą tak często zaniedbujemy po prostu, bo zwykle ludzie mają taką skłonność, żeby myśleć, troszczyć się o to, co będzie, tak? Nie zapominając o tym, że to, co jest, właśnie zadecyduje o tym, co będzie, a nie stanie się tak, że to, co będzie, się samo jakoś z czegoś wyłoni. Ono to się wyłoni z tego, co jest w tej konkretnej chwili, w tym zdarzeniu, nad którym pochylamy się codziennie. Codziennie. Codziennym swoim postępowaniem po prostu dawał przykład, jak stawiać czoła przeciwnościom czy sukcesom. Stawiać czoła po prostu, czyli iść świadomie, będąc obecnym ze swoją głową, mózgiem, rozumem i sercem w konkretnej danej chwili. To się składało jak kropla po kropli na rzekę wartości, które płynęły. I można się w tej rzece było zanurzyć, można było ją przekroczyć, można było ją ominąć, można było ją zignorować, a można było do niej po prostu wejść, tak? I to było wspaniałe. Myśleć samemu za siebie, życiem w jakiejś prawdzie, ale non-stop. Dla nas zawsze najbardziej wartościowe było spotkanie. Poezja Jana Kaspra dotyczyła małych rzeczy i dotyczy małych rzeczy. On się pochylał nad urwanym guzikiem i wypaloną zapałką. Samopoznanie do tego zawsze zachęcał. I nadal zachęca przez poezję, bo ono jest kluczowe. Bo musimy najpierw siebie poznać, żebyśmy wiedzieli, z czym możemy wystartować.
Urwany guzik, wypalona zapałka. Z uwagą studiuję drobne rzeczy. Mądrzejsze od nas milczą, wierzę im przecież. Więc trzeba płonąć i trzeba się spalać, być w przeciwnościach nie do pogodzenia. Więc trzeba płonąć i trzeba się spalać, być w przeciwnościach. Ta krótka chwila, niech taką zostanie. Ta krótka chwila, niech taką zostanie. Ta krótka chwila.
Była to opowieść o Janie Kasprze, wągrowieckim nauczycielu, poecie, twórcy teatru prób. Ja się z Państwem żegnam. Dobrego weekendu i do usłyszenia. Wanda Wasilewska.